Gehazi, gdybym miał powiedzieć o nim, o jego postaci, to powiedziałbym tak, że był skrojony na proroka. W życiu człowieka ważne są rzeczy, o których on myśli, co on słucha. Informacja, moi drodzy, formułuje nasze myślenie. I ważne jest, jakie informacje docierają do nas, kiedy czegoś słuchamy. I możemy powiedzieć, że pod wpływem tych informacji my jesteśmy uformowani tym, czego słuchamy. Tym, czego słuchamy, tym jesteśmy w jakiś sposób uformowani. Ja ostatnio miałem taki czas, że postanowiłem przez 2 tygodnie nie słuchać żadnych informacji. Wyłączyłem wszystkie te media dotyczące, które miały jakieś informacje, począwszy od internetu czy telewizji. Po prostu przez 2 tygodnie nie zaglądałem do żadnych portali informacyjnych, żadnych programów informacyjnych nie oglądałem. I powiem wam, że jest to dobry czas dla takiego oczyszczenia swoich myśli. Powiem wam, gdzieś po 2 tygodniach czasu włączyłem te informacje, bo chciałem się w końcu dowiedzieć, kto został prezydentem Stanów Zjednoczonych. I kiedy popatrzyłem się, jak tam te informacje się przesuwają po tym ekranie, to to były te same informacje w zasadzie co 2 tygodnie wcześniej. Także nic specjalnie interesującego czy nowego. To, co słuchasz, w jakiś sposób formatuje ciebie. Takim jesteś, taką jesteś osobą. Często te frustracje, które są na zewnątrz, wtedy poprzez te informacje docierają do ciebie. I często ludzie są sfrustrowani w związku tylko i wyłącznie z tym, że słuchają pewnych rzeczy, że słuchają pewnych informacji. To ważne jest dla nas, ważne, co słuchasz, bo czytamy w Słowie Bożym, że wiara jest ze słuchania. A więc to jest bardzo istotne, co słuchasz. To cię w jakiś sposób formułuje jako człowieka. Bracia i siostry, ale pozwólcie, że takie wtrącenie na początku, ale wróćmy do naszego tematu głównego. On jest związany z też informacją o słowie prorockim, bo przecież Gehazi to jakby usta proroka Elizeusza. Przecież wielokrotnie Gehazi właśnie pojawia się jako wysłannik czy posłaniec Elizeusza. I mamy pierwszą tą historię, która się pojawia w związku z Gehazem. Ona jest zapisana w 2 Księdze Królewskiej w 5 rozdziale w 27 wierszu. A trąd Naamana przylgnie do ciebie. Takie słowa wypowiedział prorok Elizeusz do Gehazego. Pamiętacie tą historię, kiedy Naaman przyjechał do Samarii, do proroka Elizeusza, w ubiegłą niedzielę o tym tutaj żeśmy sobie opowiadali, rozważali tą historię. I Gehazi był między innymi tym, którego Elizeusz wysłał do Naamana. On nawet, Elizeusz, nie rozmawiał z Naamanem, z tym dostojnikiem generałem syryjskim. Ale wysłał swojego sługę Gehaziego i mówi, ty mu tam powiedz to i to. I Gehazi poszedł i rozmawiał właśnie z Naamanem. I wiecie, że Naaman w cudowny sposób został uzdrowiony. I kiedy on został uzdrowiony, to Gehazi nagle wpadł na pomysł, żeby coś wziąć z tego bogactwa, w zasadzie skorzystać z tego bogactwa, jakie przywiózł ze sobą Naaman do Samarii. W zasadzie on przywiózł to bogactwo, bo chciał zostawić te rzeczy drogocenne, materialne w podzięce za uzdrowienie swoje. Ale jak wiecie, Elizeusz powiedział mu, że nie weźmie od niego nic. Dlaczego? No bo nie Elizeusz uzdrowił Naamana, tylko Naamana uzdrowił Bóg. I Elizeusz rozumiał to, że nie może w związku z tym on brać zapłaty w takiej sytuacji. No i okazało się, że Gehazi pomyślał sobie, no Elizeusz nic nie chce, no ale przecież ja mogę skorzystać z tego bogactwa, wykorzystam szansę i podążył za Naamanem. I mówi, wymyślił jakąś taką historyjkę, bajeczkę i mówi mu, że oto jest potrzeba tam uczniów, czy kogoś potrzeba materialna, czy by on coś ze swojego bogactwa nie był w stanie dać i mógł w ten sposób ktoś skorzystać z tego. No oczywiście Naaman był bardzo chętny do tego i co chciał Gehazi, to otrzymał od niego i zabrał. I w zasadzie słudzy Naamana zanieśli to do miejsca, które wyznaczył na to złożenie tego bogactwa Gehazi. Ale po jakimś czasie Gehazi przyszedł do Elizeusza, wrócił do Elizeusza jako jego sługa, jego uczeń i wtedy Elizeusz zaczął go przepytywać. No ale Gehazi nie miał odwagi się przyznać, że on wziął coś od Naamana. Wtedy miał Elizeusz słowo od Pana. To jest 5 rozdział, 27 wiersz drugiej królewskiej. Mówi w ten sposób, a trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. Gehazi więc oddalił się od niego biały od trądu jak śnieg. To jest, bracia i siostry, niesamowite, że nie tylko Naaman, ale jest napisane o potomstwie, a więc następne pokolenie czy pokolenia będą trędowatych w domu Gehaziego. I to jest przerażające, że ta decyzja, nam się czasem wydaje, że my jakąś osobistą decyzję podejmujemy, coś chcemy zrobić, mówimy, to jest nasza sprawa, ale to nie była sprawa Gehaziego. Okazało się, że to była też sprawa całego jego rodu, całego jego potomstwa. Także nasze decyzje często mają wpływ nie tylko na nas, ale również na naszą rodzinę, na nasze otoczenie. I o tym też dobrze jest pamiętać, kiedy podejmujemy jakieś, zwłaszcza decyzje duchowe dotyczące życia duchowego, jakieś decyzje strategiczne. Twoje postępowanie może mieć wpływ. Wpływ na życie innych ludzi. Twoje postępowanie może mieć konsekwencje na pokolenia. Czasami się modliłem tutaj o ludzi, którzy mieli problem, duchowy problem, który miał swoje korzenie w dawnym pokoleniu. Nawet nie ojca, ale dziadka czy pradziadka, który na przykład zajmował się magią czy okultyzmem i okazuje się, że to ma wpływ na życie dalszych pokoleń. I trzeba jakby wrócić do tych rzeczy z początku, modlić się o te sprawy i wtedy następuje Boże uwolnienie. Moi kochani, w opowiadaniu o Naamanie Gehazi okazuje się być chciwym i zwodniczym sługą, który zostaje ukarany trądem. I tak go w zasadzie postrzega ta szkoła rabinów. W zasadzie on jest w tych rabinackich naukach osobą negatywną. I chciałbym spojrzeć trochę bardziej łaskawym okiem, niż patrzą rabini na Gehazego. Pozwólcie, że to dzisiaj zrobię. W drugiej królewskiej, w 4 rozdziale, od 8 wiersza, mamy opisaną historię, która dotyczy Gehaziego. To jest historia, przepraszam, może przeczytam jeden werset z tej historii, 4 rozdział, 27 wiersz. Kiedy już znalazła się na górze przed mężem Bożym, upadła mu do nóg, Gehazi podszedł, żeby ją odsunąć, ale mąż Boży powiedział: zostaw ją, jest bardzo przygnębiona, a Jahwe ukrył to przede mną i jeszcze mi tego nie objawił. To jest historia Szunamitki, kobiety bogatej, która postanowiła zasponsorować, wybudować wraz ze swoim mężem taką komnatę, może za dużo powiedziane, pokój, w którym mógłby przebywać prorok Elizeusz, kiedy odwiedzi jej strony. Ta kobieta doświadczyła Bożej łaski za to, w jakiś sposób Elizeusz chciał się jej odwdzięczyć za to miejsce, które oni przygotowali dla niego i które zawsze czekało, kiedy on tam gdzieś w pobliżu nich przechodził, czekało to miejsce na niego. I on tak się zastanawiał z Gehazim, co by zrobić dla tej Szunamitki. Ona nie miała dziecka, więc modlił się o tę sprawę i ona urodziła dziecko, ale wiecie, miała potem problem, ponieważ to dziecko zachorowało i umarło. I ten werset, który przed chwilą przeczytałem, to jest ta chwila, kiedy ona biegnie do Elizeusza i przychodzi z tą wiadomością do niego. Smutną wiadomością o tym, że straciła swoje dziecko. I wtedy poznajemy tutaj też Gehazego jako może trochę nadgorliwego sługę. Bo jak można zauważyć w tym wersecie, Gehazy podszedł, żeby ją odsunąć od męża Bożego. Ale Elizeusz mówi: zostaw ją, jest bardzo przygnębiona, a Jahwe, który ukrył to przede mną, jeszcze mi tego nie objawił. Więc ta kobieta dopiero później mu powiedziała, co się stało. I tutaj znowu się pojawia Gehazi, bo Elizeusz swoim zwyczajem wysyła kogoś, żeby załatwił sprawę. I mówi Gehazemu: biegnij tam do tego domu tej szunamitki i zrób to i to, poinstruował go, no ale nic nie wskurał Gehazi, dziecko dalej było martwe i sam prorok musiał się tam udać i po jego modlitwie zostało dziecko wzbudzone z martwych. I to jest znowu historia z Gehazim, który jest blisko proroka, który jest blisko tych wszystkich spraw. Ja bym powiedział tak, że patrząc na życie Gehaziego, my go widzimy jako tego sługę i to takiego, tej, tak jak to mówię, tradycji żydowskiej, bardzo negatywnie postrzeganego. Ale chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że Elizeusz był naśladowcą Eliasza i on robił dokładnie to, co Eliasz. I jakby był uczniem Eliasza i następcą Eliasza. To był właśnie Elizeusz. A sługą Elizeusza, który był przygotowywany na następnego proroka, był Gehazi. Bracia i siostry, Gehazi był zaplanowany jakby po Eliaszu i Elizeuszu, on następnym wielkim prorokiem w Izraelu. Ale jak wiecie, z jego historii tak się nie stało. I Gehaziego jeszcze raz spotykamy na kartach Biblii, to jest Druga Królewska, 8 rozdział. I tam go spotykamy jako człowieka, który już w zasadzie to jest ten moment w jego życiu, kiedy on jest trędowaty. I tam go znajdujemy jako kogoś, kogo król izraelski wypytuje, prosi go, żeby opowiadał mu o życiu proroka Elizeusza. 8 rozdział, 4 wiersz przeczytam. A król rozmawiał wtedy z Gehazim, sługą męża Bożego, i rzekł do niego: opowiedzże mi o wszystkich tych wielkich sprawach, jakie dokonał Elizeusz. A więc Gehaziego możemy poznać na dworze królewskim jako kogoś, kto opowiada dawne dzieje, który opowiada historię wielkiego proroka, którego był uczniem, sługą proroka Elizeusza. Kiedy był już trędowaty, rozmawia z nim król, wtedy też pojawia się szunamitka, aby odzyskać swoją własność. Ta szunamitka, która opuściła Izrael i zamieszkała wśród Filistynów, bo takie polecenie od Pana otrzymała i po jakimś czasie wróciła do Izraela, ale okazało się, że jej majątek przepadł, że już miał innych gospodarzy i ona postanowiła tą swoją własność odzyskać i w tym celu udała się do króla izraelskiego, żeby rozsądził jej sprawę. I rzeczywiście on na jej korzyść rozsądził tą sprawę, ona mogła odzyskać to, co straciła. I tam właśnie na tym dworze królewskim spotyka się ta szunamitka z Gehazim. I właśnie Gehazi mówi: no to jest królu właśnie ta kobieta, której dziecko z martwych wzbudził prorok Elizeusz. I znów ta historia jakby nabrała biegu od innej strony, bo nie tylko Gehazi, ale ta szunamitka mogła świadczyć przed królem o tych wielkich czynach, jakich dokonał prorok Elizeusz. Moi drodzy, Gehazi ciągle uchodzi w tych czasach za sługę Elizeusza. I tutaj wielu się nad tym zastanawia, no bo przecież on odszedł jako trędowaty od Elizeusza. Wiecie też na pewno, że pozycja, rola trędowatego była bardzo trudna w tamtych czasach. Kontaktowanie się z innymi ludźmi ograniczone mocno. I tutaj niektórzy wysuwają z egzegetów taki wniosek, że możliwe jest, że Gehazi przeżył nawrócenie w swoim życiu. I to by wyjaśniało wiele rzeczy, ale o tym możemy jedynie domniemywać. Choć jest Gehazi trędowaty, ma wpływ na króla. Widać tutaj, że Bóg go nie opuścił, choć są konsekwencje stale tego jego błędu. On cały czas jest trędowaty. Ktoś, kto zaparł się, może być w dalszym ciągu używany przez Boga. Ta historia Gehaziego jakby prowadzi nas do takich wniosków. My mamy taki klasyczny przykład, który nam od razu przychodzi na myśl, przykład z Nowego Testamentu, jeżeli chodzi o zaparcie się Pana. To kto wam przychodzi na myśl? Piotr, bracia i siostry. To jest ta historia. Piotr na dziedzińcu arcykapłana. Nikt go tam nie zapraszał. Sam tam poszedł. I kobieta, jakaś służebnica, która służyła u arcykapłana, ona zadaje mu pytanie o to, kim on jest. Czy to nie czasem ty jesteś z tych Galilejczyków, którzy tam chodzili z Jezusem? I Piotr, sparaliżowany strachem, postanawia bronić się i używa zasłony kłamstwa. Mówi, nic z tych rzeczy. Nie, nie. Pan Jezus mu przepowiedział, że zaprze się. Zapieje kur i zapiał kur. I Piotr, pamiętacie, gorzko zaczął płakać. Zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Ale Pan go nie skreślił. Pan dał mu jeszcze kolejną szansę i spotykamy Piotra z Panem Jezusem w pięknej rozmowie nad Jeziorem Galilejskim, kiedy Jezus zadaje mu te pytania dotyczące miłości. Piotrze, czy miłujesz mnie? Piękna historia, ale wróćmy do tej historii o Gehazim ze Starego Testamentu. Tradycja rabinacka sugeruje, że czterech trędowatych stojących u wejścia bram Samarii, którzy odkryli cudowne rozgromienie Aramejczyków, to był Gehazi i trzej jego synowie. To jest tradycja, to jest coś dodane do tych historii biblijnych, tymi przykładami czasami w czasie swoich wykładów posługują się rabini. Pamiętacie tą historię oblężenia Samarii i w zasadzie głód tak ogromny panował, że no, widać było, że Samaria się nie ostanie, a ogromna rzesza wojsk syryjskich otaczała całe miasto. I wtedy tam się pojawili trędowaci. I ci trędowaci mówią sobie tak, no tak, zginiemy i tak. Zaryzykujmy, pójdźmy tam do tego obozu tych Syryjczyków, zobaczymy, czy ci Aramejczycy nas przyjmą, a jak nas przyjmą, no to nam dadzą jedzenie i jakoś ocalejemy. Więc wybrali tą opcję, że pójdą tam do tego obozu Aramejczyków. I rzeczywiście poszli i stwierdzili, że obóz jest pusty, nikogo nie ma. Nabrali czego chcieli, jeśli chodzi o bogactwo, ale potem ich ruszyło sumienie i mówią, to jest dzień chwały dla Izraela. Nie możemy milczeć, musimy iść tam do miasta i powiedzieć o tym królowi. I tak zrobili. I okazało się, że byli zwiastunami wspaniałego zwycięstwa, które dokonał Pan, bo wiecie, że nikt tam nie pobił Syryjczyków. Oni sami pouciekali, bo usłyszeli turkot wozów wojennych. Bóg to sprawił, że oni usłyszeli turkot wozów bojowych i tak się wystraszyli, że to król izraelski wynajął, czy wszedł w sojusz z królem Egiptu i z innymi królami i teraz oni uderzają na Asyryjczyków. I Asyryjczycy się wystraszyli i umknęli stamtąd. Oczywiście nie było żadnych królów egipskich ani innych. Pan to sprawił, cud wtedy. I właśnie za pomocą tych trędowatych ta wspaniała wiadomość znalazła posłuch wśród Izraelitów. I tutaj tradycja mówi, że to byli Gehazi czy jego synowie. W życiu Gehazego wydaje się wszystko być w porządku, gdyby nie ta historia z Naamanem. Jego życie nie wskazywało na to, że to będzie jakiś odstępca czy ktoś, kto się po prostu w jakiś sposób odejdzie od Boga. Moi kochani, pocieszające jest jednak to, że Gehazi najprawdopodobniej nawrócił się i że Gehazi jest nadal używany przez Boga. A myślę, że dla nas, jako dla ludzi, którzy popełniają błędy, którzy dopuszczają się grzechów w swoim życiu, to jest dobra informacja. To, że Bóg pomimo upadków człowieka nie rezygnuje z niego, że jest nawet tak ułomnym człowiekiem, jakim był Gehazi, posłużyć się dalej. Bo widać z dalszej tej historii, że Bóg posługiwał się nim. I chcę to nasze dzisiejsze rozważanie zakończyć słowami dotyczącymi łaski. Bo ja myślę, że to wszystko, czego doświadczył Gehazi, to wszystko, czego doświadczył Piotr, to wynika z Bożej łaski. W liście do Tytusa, 2:11 jest napisane, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Dla wszystkich ludzi objawiła się łaska. Dla ciebie, dla mnie, dla nas wszystkich. Moi kochani, my w ogóle mamy przywilej, że żyjemy w czasach łaski. W Starym Testamencie Izajasz, 54:10 mówi, a choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Bóg jest litościwy. Bóg jest pełen łaski. Bóg jest pełen miłości. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego, czytamy w 36 psalmie. I chciałbym tymi słowami zakończyć to dzisiejsze nasze rozważanie. I chciałbym, żeby też te słowa wprowadziły nas w uwielbienie Boga. Bo chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec zaśpiewali i wznieśli głos do naszego Pana. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I to dzięki tej łasce jesteśmy, bracia i siostry, tym, kim jesteśmy. Błogosław, Panie, zbór zielonoświątkowy w Żywcu. Chwała niech Tobie będzie. Alleluja. Śpiewajmy zatem na chwałę naszemu Panu.